wątki uda nam się jakoś tam poruszyć dzisiaj, jak nie to, to kiedy indziej. Można sobie to przeczytać, bo to dotyczy kwestii Żydów. Tam cały czas Paweł, pamiętamy, że on sam jest Żydem i zastanawia się, co z tymi, którzy przecież Pan Bóg dał, zawarł z nimi przymierze. To teraz o co chodzi z tym przymierzem? Także to można sobie doczytać 9, 10, 11 rozdział. Tam Paweł mówi o tym, o części Żydów, którzy przyjęli Chrystusa, który jest ukoronowaniem przymierza. Będziemy to poruszać w trakcie dzisiejszej też katechezy, żeby zobaczyć, czym to jest przymierze. A ja chciałem się skupić na 12 rozdziale, pierwszy werset. Może ktoś przeczyta ten pierwszy werset? 12 rozdział, pierwszy werset.
A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą Bogu, przyjemną jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej.
Dziękuję. Zobaczcie, do czego żeśmy doszli ostatnio. Do tego, że Chrystus nas odkupił, my przyjmujemy Chrystusa, wchodzimy w przymierze z Nim, w to Boże oddziaływanie poprzez chrzest, zostajemy napełnieni Duchem Świętym i ten Duch Święty czyni z nas dzieci Boże, otwierając nam jednocześnie bramy nieba. Tak więc człowiek duchowy to człowiek, który żyje tutaj już duchem, ale też którego cel i ostatecznym spotkaniem, takim zamiarem, przeznaczeniem jest życie wieczne w niebie. I teraz święty Paweł w tym pierwszym wersecie mówi, 12 rozdziału, który przed chwilą słyszeliśmy, on mówi, w jaki sposób żyć według ducha. Właściwie można sobie to gdzieś tam wypisać, ten pierwszy werset, bo człowiek mógłby powiedzieć, no tak, ale co to znaczy żyć teraz według ducha? Co to znaczy przyjąć ducha? W czym to się objawia? I otóż objawia się to tym, żeby nasze ciała, naszą codzienność, naszą egzystencję złożyć na ofiarę miłą Bogu, żeby z siebie uczynić ofiarę. I teraz zobaczmy, ja tylko wezmę to, żeby to dokładnie zacytować. Paweł tutaj w tym zdaniu wziął to wszystko, co było związane z kultem świątynnym, czyli jeszcze raz to zacytuję, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bogu. Tak więc Izraelici składali ofiarę w świątyni. Ona była, załóżmy, ofiara kadzielna, pięknie pachniała. Ofiara z baranka to musiało być jagnię, bez żadnych znamion, bez niczego. To musiało być coś najpiękniejszego i składano w ofierze w świątyni. A Paweł mówi, że to my mamy się stać taką ofiarą. Nasze życie ma stać się ofiarą miłą Panu Bogu. I dlatego nam przy świętej my mówimy, ksiądz mówi, módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. To jest coś, co my mamy Panu Bogu ofiarować. My dlatego bardzo, bardzo często i warto na początku mszy świętej uświadomić sobie, że to, co ja mogę Panu Bogu ofiarować, to nie to, że coś tam zewnętrznego. To jest moje serce. I Pan Bóg pragnie tego i dlatego mówi, obrzezajcie wasze serca, a nie wasze członki. To jest coś, co możemy Panu Bogu ofiarować. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy, mając w świadomości to zdanie i pamiętając o nim, przewędrowali sobie całą historię zbawienia i żebyśmy zobaczyli, w jaki sposób można było dojść do tego zdania. Bo to jest naprawdę wielka ewolucja, którą, myślę, każdy z nas powinien w swoim życiu przeżyć i dokonać. Bo bez tego to człowiek rzeczywiście nie będzie wiedział, co znaczy ofiarować Panu Bogu samego siebie. I będzie cały czas mu przynosił różne ofiary, a Pan Bóg mu powie, no okej, te ofiary fajnie, ale właściwie to nie o to chodziło. I zacznijmy od początku, bo tutaj mamy historię zbawienia, która się zaczyna w momencie grzechu człowieka. Bo na początku mamy, można powiedzieć, to, co też święty Paweł mówi, mamy te dwa okresy. Okres od stworzenia do przymierza, do zawarcia przymierza i później od zawarcia przymierza do Chrystusa i później Chrystus, który jest ukoronowaniem tego przymierza. Bo przymierze właściwie z Panem Bogiem mamy jedno. My czasami mówimy stare przymierze, nowe przymierze. Za chwilę zobaczymy sobie, na czym ta nowość polega. To nie jest na inności, bo Bóg jest jeden i ma jedno słowo. I to słowo człowiekowi ofiaruje. Ale zobaczmy na początku, zacznijmy od stworzenia. Kiedy Pan Bóg stwarza człowieka, to stwarza go na swój obraz i podobieństwo. I my patrzymy na obraz i podobieństwo, tak po naszemu mówimy, aha, skoro Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo, to czym jest to podobieństwo do Pana Boga? I my w ten sposób patrzymy. A Biblia patrzy i ten świat semicki patrzy na to zupełnie w inny sposób. Skoro człowiek jest podobny do Pana Boga, to znaczy, że ma stawać się. Człowiek zawsze dorasta. To jest taki piękny obraz biblijny, kiedy nie to, że człowiek już jest gotowy, uformowany, ale człowiek dorasta, człowiek odkrywa, człowiek się zmierza. A więc odkrywam, że aha, Pan Bóg panuje nad zwierzętami, nad przyrodą, nad wszystkim. Ja mam do tego dorastać. Pan Bóg jest jeden, tu jest mężczyzna i kobieta, więc stają się jednością. A więc całe nasze życie i życie człowieka to nie jest gotowy produkt, że ja mam coś odkryć czy coś, tylko ja mam cały czas dorastać. I to jest ten porządek stworzenia. Pan Bóg stwarza człowieka i chce, żeby ten człowiek dorastał. I zobaczmy, kiedy my patrzymy na nasze życie, to rzeczywiście tak to się dokonuje. Człowiek, nie wiem, mając lat 20, 30, myśli, o, to już super, a później im starszy, tym mówi, ojejku, ile mi jeszcze brakuje. I tak jak to filozofowie starożytni mówili, no wiem, że nic nie wiem, tak? Ale do tego trzeba dorosnąć, żeby tak stwierdzić. Trzeba rzeczywiście to całe życie... I wtedy człowiek nagle odkrywa, że to całe życie dorasta. I na tym etapie zobaczmy, co się dzieje. Mamy relację człowiek, Pan Bóg i ta relacja dokonuje się na ziemi. No bo na ziemi Pan Bóg stwarza człowieka, umiejscawia tego człowieka i poprzez tą ziemię człowiek ma tą relację z Panem Bogiem. I teraz poprzez grzech pierworodny zostaje zniszczony ten porządek relacji z Panem Bogiem, z drugim człowiekiem. Adam mówi, że Ewa to ona i zaczynają się kłócić. Przed Panem Bogiem zaczyna się ukrywać, a ziemia zaczyna rodzić chwasty, ciernie. Ta ziemia staje się człowiekowi nieprzyjazna. No, konsekwencją tego są chociażby, nie wiem, tsunami i inne tego typu sprawy. I teraz co się dzieje? Zobaczmy, tutaj na początku, na tym etapie stworzenia, Bóg jest twórcą, dzieli się tą swoją miłością, jest ojcem i wszyscy są równi. A w pewnym momencie Pan Bóg zaczyna wybierać. I zamiast tej równości zaczyna się tworzyć nie tyle podział, ale zaczyna się tworzyć wybranie. Ta historia zbawienia zaczyna się od Abrahama. Pan Bóg wyprowadza Abrahama i później poprzez Mojżesza wybiera sobie jeden naród, naród izraelski. I popatrzmy, o ile na początku, to powiedziałem, była jedność, była równość, to Pan Bóg teraz wybiera sobie. To jest też tematem 8 i 9 rozdziału listu świętego Pawła do Rzymian. On tam o tym mówi, że Pan Bóg wybrał sobie Izraela. Dlaczego? Dlatego, żeby przez tego Izraela objawić światu miłość, żeby powrócić do tej pierwotnej jedności z Panem Bogiem, taką jak ta jedność miała miejsce w ogrodzie Eden. Tam, gdzie człowiek był blisko Pana Boga, gdzie był szczęśliwy. I zobaczmy, tu już się zaczyna się już rozdział. To był wybrany naród, oni byli przez Pana Boga, z nimi Pan Bóg zawarł przymierze, a wszyscy inni mieli potwierdzić to wybraństwo. Tak jak chociażby Faraon w Egipcie. On patrzy na Izraelitów i Pan Bóg, tam mamy w Księdze Wyjścia napisane, że Faraon rozpozna Twoją chwałę Izraelu. Czyli to, że Ty jesteś kimś innym, kimś wybranym, ktoś wybrany. I teraz święty Paweł od razu odpowiada, no dlaczego Pan Bóg wybrał Izraela, a nie kogoś innego na przykład, a nie Egipcjan czy inne ludy. I święty Paweł mówi bardzo konkretnie, bo tak wybrał. Bo Pan Bóg tak wybrał, miał do tego prawo i po prostu Pan Bóg wie trochę lepiej i sobie tak wybrał. Dlaczego? Ciężko nam powiedzieć. Pan Bóg tak wybrał. Tak święty Paweł odpowiada. I teraz idźmy dalej. Bo w tej świadomości wybrania mamy kolejne etapy historii zbawienia. Pan Bóg wyprowadza Izraelitów z niewoli egipskiej, zawiera z nimi przymierze, wprowadza ich do ziemi. I zobaczmy, to jest ziemia obiecana. I znowu mamy ten, można powiedzieć, trójkąt. Bóg, człowiek, ziemia. To jest właściwie ta relacja, która zawsze się pojawia. Jest Pan Bóg, człowiek i ta relacja między Bogiem a człowiekiem dokonuje się w ziemi. Na ziemi. Człowiek mówi, Pan Bóg mówi, oto wchodzisz do ziemi obiecanej, mlekiem i miodem płynącej. I Pan Bóg ofiarowuje człowiekowi, temu narodowi Izraela, narodowi wybranemu te ziemię, żeby on na niej zamieszkał, żeby tam ostatecznie w konsekwencji zbudował jemu przybytek, co też się dokonuje, kiedy człowiek buduje, kiedy Salomon buduje świątynię Panu Bogu. I zobaczmy, w tym momencie zaczyna się kult ofiarniczy, już taki bardzo konkretny, nie tylko związany z wędrówką, gdzie rzeczywiście składano ofiary przed Arką, ale w świątyni. Tak więc świątynia jest miejscem, Żydzi mówią, że to jest szekina, żeby no, przypadkiem nie powstało takie wrażenie, że teraz my sobie ściągamy Pana Boga na ziemię i mamy Go w świątyni. To mówią, że ta świątynia izraelska była odwzorowaniem świątyni Bożej w niebie i jest tam szekina, czyli Boża obecność. I teraz co się dzieje? Pan Bóg dalej prowadzi Izraelitów, uczy ich. I tak jak czytamy w Biblii, jest to historia nieustannych odstępstw. Cały czas Pan Bóg tu, wszystko im daje. Oni, kiedy trochę lepiej się poczuli, kiedy poczuli się wolniejsi, kiedy obdarowani, no to zapominali o Panu Bogu. Cały czas ta historia się powtarza. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że Pan Bóg prowadzi Izraelitów przez swoich proroków. Państwo się dzieli, północ, południe. To jest ten podział, dokonuje się po śmierci Salomona. Później jedni są wzięci do niewoli asyryjskiej, ta północ. Później drudzy do niewoli babilońskiej. Ale gdzie obserwujemy taką pewną przemianę, taki moment przełomowy? Otóż tym momentem przełomowym był VII wiek przed Chrystusem. Wtedy król Jozjasz dokonał odnowienia kultu, kodyfikacji prawa, centralizacji kultu w świątyni w Jerozolimie. I wtedy tak, jakie było myślenie Izraelitów? Otóż takie, że tu jest wszystko wspaniale, mamy świątynię, tam jest sprawowany kult. Ten kult jest jeden. Wszyscy przychodzą na święta do świątyni. Mamy Pana Boga w świątyni. Jozjasz jest sprawiedliwy. Wszystko jest pięknie. Tak więc, Panie Boże, można usiąść i nic więcej nie robić. Składamy Tobie kult. Ty się ciesz, my będziemy sobie spokojnie żyli. I teraz takim momentem przełomowym jest śmierć króla Jozjasza, który zginął w czasie wojny. I ludzie sobie zaczęli zadać pytanie, jak to jest, że on był sprawiedliwy, on był królem, który dokonał reformy religijnej i nagle on ginie. Przecież można by wnioskować, że jest sprawiedliwy, dobry i tak dalej, to Pan Bóg go chroni. I teraz drugi moment to jest taki, że mamy świątynię, tam mamy kult, nic nam nie grozi. I nagle przychodzi król Nabuchodonozor i w 586 roku tę świątynię niszczy i zabiera Izraelitów do niewoli babilońskiej. I to jest moment przełomowy. Tam działa wtedy taki prorok, który nazywa się Jeremiasz. On wcześniej głosił, żeby sprzymierzyć się nie z Egiptem, tylko z Babilończykami. Wtedy by nic się nie stało, Izraelici go nie posłuchali. I rzeczywiście konsekwencją tego było zniszczenie świątyni Jerozolimy i wzięcie Izraelitów do niewoli babilońskiej. I tam zaczęła się refleksja, która otwiera drogę dla Nowego Testamentu, dla tych słów, które święty Paweł wypowiedział. Na czym ona polega? Polega na tym, że Izraelici nagle zaczęli sobie uświadamiać, no tak, jesteśmy w obcej ziemi, nie mamy swojej świątyni. No niby jesteśmy narodem wybranym, ale jesteśmy w niewoli. Nie mamy swojej ziemi, ona nam została zabrana. Ktoś inny tam został osiedlony. Wszystko zostało zburzone. I przede wszystkim w relacji do Pana Boga, to nie mamy gdzie Jemu oddawać czci, nie mamy gdzie składać tych ofiar. Nie ma świątyni, nie mamy nic, co byśmy mogli Panu Bogu ofiarować. No nic, kompletnie. Jesteśmy głodni, daleko od domu, w innym kraju, otoczeni przez pogańskie bóstwa i tak dalej. I w tym momencie co? Można usiąść i załamać ręce i powiedzieć, że to koniec, ale dzięki prorokowi Jeremeszowi tak się nie stało. On pociesza Izraelitów i prowadzi do odkrycia tego, że tak naprawdę ten kult świątynny, owszem, nie ma możliwości, żeby go składać, ale to nie jest istota i to nie jest wszystko. Że tak naprawdę to relacja między człowiekiem a Panem Bogiem dokonuje się tutaj, w sercu człowieka. I na wygnaniu w Babilonii powstaje instytucja synagogi. Synagogos to znaczy gromadzić. Jest to, my dzisiaj patrzymy synagoga jako dom, jako bożnicę, jako dom modlitwy. Pewnie o to nie chodzi jeszcze wtedy. Bardziej chodzi o zgromadzenie, gdzie Izraelici gromadzą się. Wtedy też następuje proces spisania Starego Testamentu, redakcji, no bo sobie nagle uświadamiają, aha, nie ma nic, za chwilę to może wszystko zginąć. Nie ma na czym się oprzeć. To trzeba te wszystkie tradycje przekazywane ustnie, czy po części spisane jakoś zredagować. I wtedy powstaje to spisane Słowo Boże, to co my dzisiaj nazywamy Starym Testamentem. I Izraelici gromadzą się i rozważają Słowo Boże. Przypominają sobie wszystkie Boże obietnice, przypominają sobie Słowo Boże, wspominają, jak Pan Bóg działał w ich historii. To jest ta pamięć, ona jest bardzo ważna. Dlaczego? Przypominamy sobie książkę Jana Pawła II, Pamięć i tożsamość. Jeżeli nie książkę, to przynajmniej tytuł, bo sam tytuł wystarczy za bardzo wiele, bo z pamięcią jest związana tożsamość. Jeżeli ja pamiętam, że Pan Bóg mi błogosławił, że mnie prowadził, że jest moim Bogiem, że zawarł ze mną przymierze, że szedł przede mną naprzedzie i usuwał moich wrogów, to w tym momencie ja odzyskuję odwagę, ja odzyskuję wiarę i moja tożsamość jest bardzo silna. To tak jak, nie wiem, dziecko pamięta, że nie wiem, tatuś mi pomagał, tatuś mnie, nie wiem, jak się przewróciłem, to mnie podniósł i tak dalej, i tak dalej. To dziecko ma wyrobioną tożsamość. Tożsamość kogoś odważnego, kogoś, kto patrzy odważnie przed siebie, kto się nie załamuje. I w związku z tym, kiedy sobie Izraelici przypominali te wszystkie Boże wydarzenia, to jak Pan Bóg działał w ich historii, to oni odzyskali nadzieję. Że skoro Pan Bóg to powiedział i wielokrotnie to gdzieś tam w historii zostało potwierdzone poprzez Jego czyny, to w tym momencie trzeba coś robić. To nie jest tak, że Pan Bóg nas zostawił. Że te wydarzenia, owszem, są tragiczne, ale dają do myślenia. Może Pan Bóg chce czegoś innego i może te wydarzenia trzeba wykorzystać na to, żeby jakoś inaczej tą relację z Panem Bogiem nawiązać. Może my żeśmy zgrzeszyli przez to, że uważaliśmy, że chwyciliśmy Pana Boga za nogi, to teraz możemy robić wszystko, bo Pan Bóg jest z nami, związany w świątyni, składamy Mu ofiary, niech się cieszy, niech nam błogosławi. Może tu chodzi o coś więcej. I kiedy Izraelici wychodzą z tej niewoli egipskiej, to się dokonuje w 539 roku, to już jest inny naród. Owszem, część tam została, bo to już minęło od 586 do 39 tam, dwa czy trzy pokolenia, część tam, nie wiem, dorobiła się czegoś, część wyszła za mąż, za żonę, założyła rodziny, dom wybudowali, część została, ale część wróciła. I teraz oni oczywiście odbudowują świątynię, to się dokonało w 515 roku, ale już oprócz świątyni jest ta instytucja synagogi, gdzie Izraelici gromadzą się na czytaniu Pisma Świętego, na wspominaniu, na odczytywaniu tej Bożej woli. I mamy tam dalszą historię zbawienia. Dalej się tam dzieje okres perski, okres grecki, później okres rzymski, w którym to w pewnym momencie przychodzi Chrystus na świat. Ale dlaczego powiedziałem, że niewola babilońska otwiera drogę dla Nowego Testamentu, dla Chrystusa? Dlatego, że tam Izraelici odkryli, że tak naprawdę to, co mogą Panu Bogu ofiarować, to nie jest, nie wiem, baranek, gołąb czy cokolwiek innego. Że to wszystko jest drugorzędne, a jedyne, co mogą Panu Bogu ofiarować i to będzie prawdziwa ofiara, to jest swoje serce, to jest swoje życie. To mogę Panu Bogu powierzyć siebie. To mogę ofiarować siebie. I teraz zobaczcie, skoro to jest taka ofiara i ona była możliwa w niewoli, tam, gdzie nie było świątyni, tam, gdzie wokół był lud pogański, to ona jest możliwa również na każdym innym miejscu na świecie. I stąd powoli zaczyna dojrzewać ta świadomość, że tu nie chodzi o miejsce, że Pana Boga nie można związać z miejscem. Tu nie chodzi tylko o świątynię, ale że ja mam składać Panu Bogu ofiarę z samego siebie i to nie jest związane z miejscem, ale ze mną, z moją ofiarą, z moim pragnieniem, z moją miłością. Ta ofiara tym większa, im większa miłość do Pana Boga. I w tym kontekście rzeczywiście tą ofiarę można złożyć w obozie koncentracyjnym. Zwróćmy uwagę chociażby na Maksymiliana Marię Kolbego. Zwróćmy uwagę, ja czytałem kiedyś, już nie pamiętam, kto to był, gdzieś tam Wietnam, czy nieważne, ale kapłani, którzy gdzieś tam przemycili krople wina, kawałek chleba i sprawowali Eucharystię. Gdzieś tam ta ofiara już nie jest związana ze stanem człowieka, że nie wiem, jestem wolny, czy jestem więźniem. Nie jest związana z miejscem, ale ona dokonuje się w sercu człowieka. I teraz, kiedy przychodzi Chrystus, ja powiedziałem o tym jednym przymierzu, bo zobaczmy, cała Pismo Święte, szczególnie Nowy Testament, i Chrystus niejednokrotnie o tym mówi, że On nie przyszedł po to, żeby teraz coś nowego, w sensie, że teraz zupełnie obracamy się o 180 stopni, idziemy w innym kierunku, bo ja wam tak mówię. Chrystus przychodzi po to, żeby wypełnić to przymierze. które Pan Bóg zawarł z Izraelitami. To nie jest tak, że Pan Jezus zaczyna od zera. Chrystus przecież przychodzi na świat w konkretnym narodzie. Jest Żydem, jest obrzezany, jest ofiarowany, zachowuje te wszystkie przykazania, tą tradycję żydowską, a jednocześnie ją dopełnia i ofiaruje nam coś nowego. Nie coś, co jest oderwanego od tego. Chrystus jest konsekwencją, to w liście do Hebrajczyków jest powiedziane, że kiedy nadeszła pełnia czasów, posłał Pan Bóg na świat swojego Syna Jednorodzonego jako ukoronowanie całego przymierza i wypełnienie tego przymierza. I teraz zobaczmy, to nowe przymierze, ta nowość nie polega na tym, że teraz zmieniam rękawiczki, zakładam nowe, albo nie wiem, zepsuł się stary samochód, sprzedałem go, kupiłem sobie nowy samochód. Bardziej polega na taką nowością, jaką, nie wiem, na przykład zawieram małżeństwo i jestem innym człowiekiem, nowym człowiekiem. Na takiej zmianie. To nie jest to, że teraz nagle coś tu zostawiam, tu zaczynam coś nowego, ale ja się odmieniam wewnętrznie. Ta nowość Chrystusa polegająca na tym, że On wypełnił stare przymierze, to znaczy wypełnił to przymierze zawarte z Bogiem, z Izraelitami i dał nam coś nowego, to właśnie na tym polega. Że teraz ja, przyjmując Chrystusa, ja wchodzę w tą całą historię zbawienia, w to całe Boże prowadzenie, gdzie Pan Bóg rzeczywiście prowadził człowieka, wyzwalał go, uczył go. Niektórzy porównują to do wyciągania takiego człowieka z bagna, tak? Powoli Pan Bóg go wyciąga i wreszcie, kiedy już się udało, no dobra, stawia go na nowej ziemi. Nie? Ja w to wszystko wchodzę i ja przyoblekając Chrystusa mogę Bogu złożyć w ofierze swoje serce. Mogę Mu to serce oddać. Mogę Mu oddać siebie samego. Mogę Mu oddać to, co mam najcenniejsze i to, co tak naprawdę do mnie należy. Mogę Mu oddać moją wolę. Bo Pan Bóg jest wolny, jest wszechmogący, ale sam siebie ogranicza naszą wolą, bo daje nam wolę. Daje nam wolną wolę, my jesteśmy wolni. Możemy Panu Bogu powiedzieć tak, Panie Boże, a możemy powiedzieć nie. I w tym wszystkim jesteśmy wolni i niestety możemy wystąpić przeciwko naszemu Stwórcy. I Chrystus, który jest ukoronowaniem tego wszystkiego, pokazuje nam, jak złożyć tę ofiarę z samego siebie. I w tym kontekście mówię, że to zdanie pokazuje nam, jak żyć według Ducha. Bo Chrystus ofiarował się całkowicie, zupełnie za nas, chociaż był niewinny. Wziął na siebie grzech całego świata. To wszystko, czego Pan Bóg nie znał, bo Bóg nie zna zła. To my znamy zło. Mamy doświadczenie zła. Bóg nie ma doświadczenia. Bóg nie zna zła. I teraz nagle Chrystus bierze coś, czego Bóg nie zna, co jest dla Niego obrzydliwością, co po prostu nawet, tak mówiąc po ludzku, nawet nigdy nie dotknął czegoś takiego. On nagle bierze to wszystko na siebie. Czemu? Z miłości do człowieka. I przybija to do krzyża, ofiarowując się zupełnie, wyniszczając się. Tak jak ofiarę w świątyni, bardzo często te ofiary całopalne, czyli tak zwane holokaust, stąd ta nazwa na męczeństwo Żydów w czasie wojny, w obozach koncentracyjnych, po prostu je spalano całkowicie. Tak samo Chrystus całkowicie wydał się za człowieka, ofiarowując Jemu to, co miał, to siebie samego. Chrystus nam się ofiarował z własnej woli. To świetnie Ewangelia świętego Jana pokazuje. Może kiedyś będzie czas, żeby to gdzieś tam przejrzeć, a może na nabożeństwach tych nie majowych, tylko na gorzkich żalach może będzie okazja, bo Ewangelia świętego Jana bardzo dokładnie pokazuje to, że mimo, że ci żołnierze przychodzą, że oni go spętali, że oni go wydali od Annasza do Kajfasza, do Piłata i go wreszcie na krzyż zawiedli, to tam świetnie pokazuje, że to Chrystus całkowicie panuje nad sytuacją i że za każdym razem to On oddaje swoje życie. Kiedy przychodzą do Ogrójca, to na głos jego imienia oni padli na ziemię. On mówi, no przecież tu jestem, możecie mi wziąć. Tam widać, że to Chrystus sam się do Piłata mówi, nie miałbyś żadnej władzy. To ja swoje życie oddaję, bo ja chcę. Chcę z miłości, żeby człowieka wykupić. I to jest ta ofiara, prawda? To jest ta ofiara, którą my mamy naśladować i do której się odwołuje święty Paweł. Niech wasze życie będzie ofiarą miłą Bogu. Niech będzie taką ofiarą miłą Bogu. Kiedy jest ofiara miła Bogu? Czy w ogóle komukolwiek? Wtedy, kiedy rzeczywiście jest całkowita, kiedy jest bezinteresowna, kiedy jest po prostu takim odruchem serca. Kiedy jest przede wszystkim z własnej woli. Kiedy to nie jest takie coś przymuszone, no dobra, no Panie Boże, tu muszę te, tam, no, to coś wyprosić, dobra, to dwie zdrowaśki, nie? Ale kiedy to jest rzeczywiście ta ofiara przemieniająca człowieka i ta ofiara składana Panu Bogu jest czymś najcenniejszym i to Pan Bóg przyjmuje. I można śmiało powiedzieć, że życie według Ducha, przyjęcie Ducha Świętego i wejście w tą relację z Chrystusem poprzez Chrzest Święty, oznaką tego jest to, że ja jestem w stanie Panu Bogu taką ofiarę złożyć. I powracam jeszcze raz do tego wątku, że taką ofiarę z własnego serca, z własnej woli można złożyć gdziekolwiek. Że to nie jest kwestia tego, czy powiedzmy żydowskiej świątyni, posiadanej ziemi, czy czegokolwiek innego. Ja tą ofiarę mogę złożyć nawet w obozie koncentracyjnym. Jeszcze raz powtórzę ten przykład świętego Maksymiliana Marii Kolbego, tak? Gdzie on po prostu złożył tą ofiarę, gdzie by się mogło wydawać, że to koniec, że tu nie ma, no nie ma żadnej możliwości, że to jest nic, załamać się można. I teraz tutaj podam taki przykład, żeby jeszcze to bardziej uświadomić i uzmysłowić, do czego my jesteśmy jakoś wezwani, nie tyle zobowiązani, ale wezwani, to zobaczmy, że tak naprawdę ta relacja i te wielkie wybory dokonują się w sercu. Jakieś miałem taką historię jeszcze w seminarium. No, w seminarium człowiek świadomie, dobrowolnie ogranicza się w jakiś sposób, tak? Chociażby w ten sposób, że nie pójdzie w nocy na imprezkę, bo musi tam mieszkać, że załóżmy, nie wiem, przyjmuje jakiś regulamin, że musi wstawać o 6 tam coś i iść na modlitwę, później wykłady. Zewnętrznie to człowieka jakoś tam ogranicza. Tak samo, nie wiem, życie w zakonie, czy cokolwiek innego. Czy cokolwiek innego. Ja mówię tu o swoim przykładzie, bo wstępując w związek małżeński, to też się ograniczamy, prawda? No wiadomo, nie? W różny sposób, nie wiem, chociażby... Ja to się mogę w łóżku obrócić 2 razy i z powrotem. Małżonkowie już nie mają takiej możliwości, bo ta druga osoba, tak? Także te ograniczenia są wszędzie i zawsze. I teraz ja w pewnym momencie to ograniczenie jakoś tam strasznie, nie mówię o tym łóżku, ale o tym seminarium, jakoś tak strasznie przeżywałem. I taki kolega mnie pyta, co jest? Ja mówię, taki czuję się taki stłamszony, taki ten, nie? Nie mogę wszystkiego powiedzieć, co chcę, a czasami jak powiem, to się też tragicznie kończy, lepiej nie mówić, nie? I różne historie życiowe. A on mi mówi, słuchaj, to co Popiełuszko powiedział, to ten film taki, wolność jest w nas, nie? Ty jesteś wolny wewnętrznie. Owszem, zewnętrznie możesz być jakoś tam nawet stłamszony i coś, ale pilnuj tej wolności, którą masz w swoim sercu. Bo kiedyś przyjdzie taki moment, że rzeczywiście to seminarium opuścisz, nie? I będziesz wolny, tak? No nie wiem, poszedłem na parafię, dostałem klucze do domu i już mogłem pójść na imprezę, kiedy chciałem. Czy pojechałem na wakacje do domu, tak? I też mówię, mama, bye-bye, wrócę za 3 dni. I ta wolność nagle fizyczna się jakoś tam objawiła i to zniewolenie, w cudzysłowie, zniknęło. Ale co z tego, że ja mogłem? Jeżeli ja bym nie miał tej wolności wewnętrznej, jeżeli ja bym nie miał tej wolności w swoim... Jeżeli ja bym tutaj nie dokonywał tych wyborów. I to jest ta cała prawda o człowieku. Ta wolność jest tutaj, w sercu. Na zewnątrz może być cokolwiek innego. Jeszcze, skoro przywołałem przykład księdza Popiełuszki, to jeszcze jedno zdanie takie. Gdzieś tam było pokazane, jak w pewnym momencie nasilały się takie po prostu straszne szkalowanie tego księdza i tam go podejrzali kamieniami i tam różne historie. I w pewnym momencie ci, którzy z nim byli, mówili, czemu ty na kazaniu nie powiesz po nazwisku, czemu nie nazwiesz tego po imieniu, ten, to, tamto. A on taki smutny tak popatrzył i tak mówi, kurczę, to wy mnie zupełnie nie rozumiecie. Ja nie walczę z ofiarami zła, ja walczę ze złem. A wy byście chcieli, żebym ja potępił ofiary zła. Oni padli ofiarą zła, tak? Dali się wciągnąć w ten system, dali się wciągnąć w to zło, które było. Ja nie z nimi walczę, ja walczę ze złem, nie? I to jest jakaś taka ogromna wolność. Ta wolność człowieka, widać to świetnie w świętych, kiedy oni zresztą to samo w Panu Jezusie, to jest w ogóle oczywiście ten najlepszy przykład. Tak jak chociażby, zobaczmy, ta wolność Chrystusa, kiedy jest na dziedzińcu Kajfasza, przesłuchiwany i tam go spoliczkowali. A Jezus mówi, jeżeli źle powiedziałem, co powiedziałem źle, a jeżeli dobrze, to czemu mnie policzkujesz, czemu mnie bijesz, nie? Chrystus jest wewnętrznie niesamowicie wolny i dlatego może powiedzieć, to ja ofiaruję swoje życie. Nie to, że wy mi je zabieracie. to ja ofiarowuję swoje życie. Zobaczmy, inna sytuacja jest zupełnie tych dwóch łotrów, którzy wiszą obok. Oni są zawleczeni tam na siłę, oni są prowadzeni, oni ten, no, nie mają wyjścia, tak? I nawet gdyby nie wiem, no, to życie stracili, to nie ma żadnego znaczenia, po prostu to życie im zabrali, no, w kontekście ukarania czegoś, nie? I dlatego na przykład też w tym filmie Pasja jest pokazane, że kiedy Jezus bierze krzyż, on go całuje. I ten jeden z tych łotrów mówi: ty głupku, ty całujesz krzyż, no jak to, nie? A to jest właśnie ta wolność Chrystusa, bo to On ofiarowuje. I wtedy rzeczywiście ta ofiara ma sens. To jest sens tej ofiary. To tak jak my mówimy o dobrym uczynku, prawda? Żeby uczynek mógł być uczynkiem, to musi być świadomy i dobrowolny. Zarówno w odniesieniu do grzechu, żeby grzech był grzechem, to musi być świadomy i dobrowolny. Coś może być złego, ale nie być grzechem. Bo na przykład, nie wiem, przejadę kogoś na ulicy, a stało się to niedobrowolnie, to, że kogoś ścigałem po chodniku i dodałem gazu i go przejechałem, ale już, nie wiem, wyjeżdżałem za zakrętu, ktoś mi wybiegł i go przejechałem. Zło się dokonało się, bo ten ktoś ma, załóżmy, połamane ręce. Ale to nie jest grzech, bo to nie było dobrowolne i świadomie. I tak samo w dobru. Co z tego, że ja na siłę zrobię jakiś dobry uczynek, bo nie będę miał wyjścia, tak? No, no dobra, to nie, on nie będzie miał żadnego znaczenia. Kiedy będzie miał uczynek? Owszem, będzie miał jakieś znaczenie, będzie to jakieś dobro, że komuś pomogę. Bo ta osoba, załóżmy, nie wiem, w szpitalu, podam pić. No ale co z tego, że jak ja to zrobię, ojejku, ja muszę tutaj, no ale tu patrzą ludzie, tak, no to podam mu pić. No to nie będzie, to będzie jakieś dobro w sensie takim, że ta osoba nie będzie pragnęła, ale to nie będzie dobro dla mnie, to nie będzie dobry uczynek. Bo ja go nie dałem tego serca. I to jest sens tego, że mamy się Panu Bogu ofiarować właśnie w wolności. Tą wolność to jest przestrzeń w naszym sercu. Jeszcze trzeci raz już powtarzam. Niezależna od sytuacji zewnętrznej. I zawsze do tego jestem zdolny. Tutaj nie ma jakiejś blokady, że teraz jutro nie, bo jutro będę jakoś ograniczony zewnętrznie. Nie. W tych ofiarach takich... To też święta Tereska od Dzieciątka Jezus właśnie mówiła. I też święta Faustyna: Panie Jezu, ja chcę Tobie ofiarować to, no nie wiem, no takie małe, drobne ofiary ze szczerego serca. To, że tam, nie wiem, o kimś źle nie pomyślę, jak mi coś złego zrobi. Takie drobiazgi zupełne, ale ze szczerego serca. Nie wiem, na przykład choruję, nie mogę nic wielkiego zrobić, ale mogę Tobie ofiarować tą chwilę cierpliwości, chwilę czegoś tam. I to są te piękne ofiary. I tutaj niezależna jest wielkość, czy to będzie takie małe rzeczywiście, czy to będą jakieś wspaniałe, wielkie czyny, że ktoś wybuduje szpital. Nie? Bo to wszystko nie kwestia wielkości, tylko kwestia serca. Na ile to jest ofiara, którą ja chcę złożyć miłą Bogu, z tego, co mam, czyli z własnego serca, z własnej woli, z własnej pokory. I to jest to zdanie, nad tym proszę przemyśleć i w ten sposób jakoś do tego podejść. A druga część, drugi werset, który tutaj też jest bardzo piękny, to jeszcze króciutko przeczytam. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Czyli zobaczcie, bo skoro mamy stać się żywą ofiarą Panu Bogu, tak, mamy składać Mu tę ofiarę z samych siebie, jako ma być to ofiara Bogu przyjemna, to mamy rozpoznawać, na czym ta wola Boża polega, czyli inaczej, co sprawi Panu Bogu przyjemność. I mamy się to rozpoznawać, nie biorąc wzoru z tego świata, ale przemieniając się przez odnawianie umysłu. Czyli zobaczmy, to, co jest dobre, to, co doskonałe, to, co Bogu przyjemne, mamy poznawać nie przez to, że będziemy z tym światem się utożsamiać, w takim znaczeniu, że teraz patrzymy... świat zawsze w Biblii ma to znaczenie, że zły duch jest księciem tego świata, na tej zasadzie. Nie to, że materia jest zła, że cielesność jest zła. Tak mówiły prądy heretyckie, że na przykład małżeństwo jest czymś złym, bo tutaj, prawda, ciało. Nie, to absolutnie nie o to chodzi. Ale świat w tym znaczeniu tych, którzy nie poznali Chrystusa i nie poszli za Nim. Czyli my nie mamy... Mimo że żyjemy w tym świecie, nie mamy brać wzoru z tego świata, czyli z tych, którzy nie poszli za Chrystusem, ale mamy się odnawiać naszym umysłem. Mamy cały czas tak jakby powracać do czego? do pierwotnej miłości, to co jest tak w ten sposób określone, określa ta apokalipsa. Mam przeciwko Tobie to, że odszedłeś od pierwotnej miłości. Mamy cały czas powracać do źródła. Żeby przypadkiem nie wpaść w ten błąd Izraelitów, którzy w pewnym momencie wspaniałe rzeczy uczynili, bo mieli świątynię, mieli kult, to wszystko się fajnie kręciło, ale w pewnym momencie oni się do tego przyzwyczaili i zaczęli traktować to jako coś, co im się należy. I żeby w ten błąd nie popaść, to mamy cały czas odnawiać nasz umysł. Czyli mamy nieustannie korygować, czy tak jakby powracać do pionu, można to tak powiedzieć, albo nieustannie wpatrywać się w Chrystusa i cały czas wracać do tego, do źródła. Po prostu konkretnie do źródła. Nie, że sobie siedzę i tak, a dobra, to jakoś to się kręci. Panie Boże, składam co, przecież to, co, moje życie Tobie w ofierze, przecież złożyłem, no jest okej. Okay. Nieustannie musimy to korygować i patrzeć, czy ja przypadkiem już się tam nie przyzwyczaiłem, czy za dobrze się nie poczułem. Znaczy, nie chodzi o to, żeby tam się źle czuć i teraz, że mam mi głowa cały czas boleć, ale w tym sensie takim, czy nie obrosłem w piórka. Tu o to chodzi. Mamy się nieustannie odnawiać, nieustannie wracać do źródła, nieustannie kierować nasz wzrok na Chrystusa. I teraz w tym kontekście to jest chrześcijaństwo. Nie życie według, nie wiem, 10 przykazań. Aha, tutaj to, nie grzeszę, to jest wszystko okej. Okay. Ale chrześcijaństwo to jest Chrystus. On idzie na początku, On idzie przede mną, On mnie prowadzi, prawda, to światło, które idzie i ja mam nieustannie wpatrywać się w Chrystusa, żeby przypadkiem nie zasnąć, żeby przypadkiem nie poczuć się zbyt bezpiecznie w tym znaczeniu takim, że no tu Panie Boże, przecież to wystarczy, bo w tym momencie ja będę tak jak ten świat. Bo zobaczcie, że problemem tego świata nie jest to, że jakieś straszne zło się dzieje. Bo owszem, to zło też się dzieje, jest straszne, ale w życiu większości z nas to nie jest kwestia jakiegoś strasznego zła. Nie wiem, no załóżmy, mam 50 tysięcy mieszkańców Rumi i te 50 tysięcy, nie wiem, nie zabijają, nie robią, bomb nie podkładają. Także to nie jest kwestia jakiegoś wielkiego zła. To jest kwestia snu. Większość z mieszkańców naszego miasta po prostu zasnęła, śpią i pewnie się obudzą, no, kiedy staną przed Chrystusem, tak? Tylko że to już będzie za późno. Bo oni zasnęli, przyzwyczaili się, no nie jest tak źle, nie? I to tak na tym polega. A my mamy cały czas nieustannie powracać do Chrystusa i na Niego kierować wzrok. I patrzeć na tą ofiarę, którą On złożył z miłości. I tutaj jest to nasze porównanie. I tu możemy ten umysł odnawiać, tak, żeby po prostu ta ofiara zawsze była Bogu przyjemna, czyli żeby poznawać wolę Bożą, czyli to, co jest Bogu przyjemne i miłe. Nie dlatego, żeby zrobić Panu Bogu przyjemność, bo On się czuje świetnie we własnym sosie, to znaczy Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Jemu niczego więcej nie potrzeba. Tylko, żebym ja przypadkiem cały sens modlitwy i tego wszystkiego, co nazywamy naszą relacją z Panem Bogiem, nie jest dla Pana Boga, tylko dla nas. Bo to ja tego potrzebuję. Ja potrzebuję bliskości z Panem Bogiem. Ja potrzebuję odkrywać, gdzie On mi rękę podaje, bo inaczej to po prostu się pogubię w życiu. Nie? Także to o to chodzi. I na tym chciałbym dzisiaj skończyć i zostawić to do przemyślenia. Właśnie te pierwsze i drugie zdanie z 12 rozdziału Listu do Rzymian, że mamy stać się ofiarą miłą Bogu, Bogu przyjemną i żeby być tą ofiarą, musimy nieustannie odnawiać nasz umysł i powracać do źródła, powracać i czerpać, żeby nie zasnąć, tylko żeby być nieustannie przebudzonym i gotowym, żeby tą ofiarę złożyć, nawet gdyby zewnętrznie wydawało się, że nie ma na to warunków, bo to, bo tamto, to zawsze są warunki, bo ta ofiara dokonuje się w sercu człowieka. Przepraszam za takie od Adama i Ewy do Chrystusa, ale myślę, że trzeba mieć tą perspektywę, Żeby zobaczyć, na czym ta ofiara polega i że to nie bierze się znikąd. Że my jesteśmy w łańcuchu tego przymierza, które i jesteśmy tak naprawdę w najbardziej korzystnym momencie tego przymierza, bo my żyjemy już po Chrystusie, tak? Także pewne sprawy są oczywiste. My nie musimy się domyślać czegoś. Mamy po prostu wszystko podane jak na tacy. Nic prostszego, tylko po prostu wziąć i aleluja.